Bogusław Wołoszański. Tajna wojna Hitlera. Taśma 12, ścieżka 1. O świcie z bazy Practica di Mare wyruszyły w stronę Gran Sasso ciężarówki z żołnierzami, którymi dowodził major Morse. Zadaniem jego ludzi było opanowanie stacji kolejki linowej położonej w dolinie i przedostanie się na szczyt, gdzie w razie potrzeby mogliby wspomóc komandosów, którzy mieli wylądować w szybowcach na niewielkiej polance oraz zabezpieczyć drogę odwrotu. O godzinie 13 w trzech grupach wystartowały szybowce, którymi dowodził porucznik von Berlepsch. Spadochroniarze generała Kurta Studenta lecieli w szybowcach pierwszej i trzeciej grupy, zaś SS-mani Skorcendego w drugiej. Przypuszczalnie to generał podjął taką decyzję, chcąc, aby to jego żołnierze wylądowali pierwsi i zanim SS-mani zdołają wyswobodzić się z szybowców, dopadli już hotelu i uwolnili Mussoliniego. Nie sądził jednak, że Skorceny i tym razem go przechytrzy. Kapitan Langut, pilot samolotu Junkers 52-3M, holującego pierwszy szybowiec, z niepokojem obserwował góry piętrzące się na wysokość 1300 metrów nieopodal lotniska. Jego samolot nabierał wysokości powoli i istniało niebezpieczeństwo, że nie zdoła osiągnąć wymaganej wysokości, zanim zbliży się do ściany gór. Postanowił więc krążyć do czasu, aż wzbije się na bezpieczny pułap. Musiał zachować absolutną ciszę radiową, lecz był przekonany, że inne samoloty powtórzą jego manewr. Nagle ze zdziwieniem dostrzegł, że samoloty i szybowce drugiej grupy, w których lecieli komandosi Skorcenego, nie podążyły jego śladem, lecz skierowały się najkrótszą drogą w stronę gór. Tym samym Skorceny wysforował się do przodu, choć ryzykował, że nie uda mu się przeskoczyć nad szczytami. Na wysokości kilkudziesięciu metrów nad łąką, na wierzchołku Gran Sasso, Skorceny zorientował się, że jej powierzchnia jest znacznie gorsza niż przypuszczali, a lądowisko opada w dół pod znacznie większym kątem. Nie mieli jednak wyboru. Lądowanie awaryjne, krzyknął do pilota porucznika Mayer Venera. Jak najbliżej hotelu. Pilot nie zastanawiał się. Pochylił samolot na prawe skrzydło i gwałtownie opadając zbliżał się do łąki, która z tej wysokości wyglądała jak skalna półka. Tuż przed dotknięciem ziemi wypuścił spadochrony, które miały zatrzymać szybowiec. Gwałtowny wstrząs rzucił ich na bok. Trzask łamanych drewnianych wręg i prującego się poszycia tworzył niesamowity hałas. Mieli wrażenie, że za chwilę samolot rozpadnie się na kawałki. Szybowiec przez kilkanaście sekund posuwał się do przodu, podskakując na nierównościach gruntu, aż przechylił się na skrzydło i zamarł. Komandosi, którzy skryli głowy w ramionach, chroniąc się przed uderzeniem, zerwali się z drewnianej ławeczki biegnącej przez środek samolotu i przez drzwi po obydwu stronach kadłuba wyskoczyli na murawę. Przywarli do ziemi z bronią gotową do strzału, aby osłaniać lądowanie innych szybowców. Ale z budynku nie padły żadne strzały. Radiotelegrafista meldował, że zgłosił się major Morse, informując, że jego żołnierze opanowali stację kolejki i kierują się na szczyt. Dalszy przebieg wypadków trudno odtworzyć, gdyż relacje są sprzeczne. Prawdopodobnie komandosi Skorcenego, nie czekając, aż z lądujących szybowców wydostaną się spadochroniarze Studenta, ruszyli w stronę hotelu, krzycząc Mani in alto, czyli ręce do góry, do przerażonych włoskich karabinierów, którzy oniemiali, stali przed wejściem z opuszczoną bronią, nie wiedząc, czy mają strzelać, czy zastosować się do wezwania i podnieść ręce do góry. Komandosi zabrali im karabiny, kazali położyć się na podłodze i kopniakami wysadzili z futryny drzwi do holu, gdzie zobaczyli radiotelegrafistę grzebiącego rozdygotanymi rękami przy nadajniku. Jeden z komandosów kopnął krzesło. Włoch przewrócił się na podłogę. Skorceny zaś kilkoma strzałami roztrzaskał radiostację. Szybko się zorientowali, że znaleźli się w pomieszczeniu, z którego nie można było dostać się na wyższe piętra hotelu. Wybiegli przed drzwi. Na polance lądowały następne szybowce. Pilot jednego z nich zbyt gwałtownie posadowił swój samolot na niebezpiecznym lądowisku i całkowicie rozbił go. Jednakże nikt nie zginął. Skorceny uświadomił sobie, że wejście do hotelu znajduje się za rogiem budynku i pobiegli w tamtą stronę. Wybrali złą drogę. Stok urywał się gwałtownie, a drzwi nie było. Przed nimi piętrzył się mur tarasu, wysoki na 2,5 do 3 metrów. Jeden z żołnierzy pochylił się i oparł rękami o ścianę. Skorceny, najwyższy z całej gromady, przerzucił pistolet maszynowy przez ramię, wskoczył żołnierzowi na plecy i chwycił rękami za balustradę. Podciągnął się i przełożył nogę na drugą stronę. Przez kilkanaście sekund zwisał tak bezbronny, zanim udało mu się stanąć na tarasie i ująć broń. Na jego szczęście Włosi byli zbyt zaskoczeni, aby zorganizować obronę. Żaden z nich nie pojawił się w szeroko otwartych drzwiach. Było cicho, a jedynie zza pleców atakujących dobiegały komendy dowódców lądujących spadochroniarzy. Skorceny rozejrzał się po fasadzie domu. Na pierwszym piętrze, w otwartym oknie, dostrzegł znajomą sylwetkę Mussoliniego, który, jakby nieświadom niebezpieczeństwa, przyglądał się z zainteresowaniem poczynaniom niemieckich komandosów. Dalej od okna! Krzyknął Skorceny, obawiając się, że gdy wybuchnie strzelanina, jakaś zabłąkana kula może trafić Duce. Na taras wdarło się kilku innych komandosów i razem skierowali się do drzwi, ale w tej samej chwili pojawił się w nich tłum włoskich żołnierzy w panice wybiegających z budynku. Po strzałach oddanych w powietrze rozstąpili się, a Skorceny na czele kilku żołnierzy, gdy pozostali rozstawiali na tarasie karabin maszynowy, zaczął wspinać się krętymi schodami na pierwsze piętro. Po kilku minutach przedzierania się przez korytarz, zatłoczony przez włoskich oficerów i żołnierzy, Skorceny odnalazł pokój, w którym więziono Mussoliniego. — Duce, przysłał mnie Führer. Jest pan wolny! — krzyknął. Podobno Mussolini objął go i powiedział — Wiedziałem, że mój przyjaciel, Adolf Hitler, nie pozostawi mnie w potrzebie. Sytuacja była opanowana. Bez względu na to, ile w relacji Skorcenego było niechęci i pogardy dla żołnierzy włoskich, żaden z nich nie użył broni, a jedynie rany odnieśli niemieccy żołnierze w rozbitym szybowcu. Pozostał odwrót, co mogło być trudniejsze niż atak. Komandosi bowiem nie wiedzieli, czy karabinierom z Campo Imperatore lub żołnierzom broniącym stacji kolejki w dolinie nie udało się wezwać pomocy. Wcześniej Skorceny opracował kilka wersji odwrotu. Pierwsza przewidywała, że z uwolnionym Mussolinim zjadą na dół kolejką opanowaną przez żołnierzy majora Morsa i ruszą w stronę pobliskiego lotniska w Aquila de Abruzzi, które wcześniej zostanie zajęte i utrzymane do momentu, aż wylądują tam 3 samoloty Henkel 111, z których jeden zabrałby Duce i żołnierzy, pozostałe zaś krążąc w powietrzu, osłaniałyby odwrót i utrzymywały wojska włoskie w odpowiedniej odległości od pasa startowego. Jednak nie udało się nawiązać łączności radiowej z oddziałem, który miał opanować lotnisko. W tej sytuacji należało z tego planu zrezygnować. Drugi wariant przewidywał, że na polu przy dolnej stacji kolejki liniowej wyląduje niewielki samolot Fieseler Storch, do którego wsiądzie Mussolini. Było to najbardziej bezpieczne rozwiązanie, lecz Skorceny w rozmowie przez telefon z żołnierzami obsadzającymi dolną stację dowiedział się, że samolot, który tam wylądował, uległ uszkodzeniu. Pozostał więc trzeci wariant. Nad hotelem krążył drugi Fieseler Storch, pilotowany przez kapitana Gerlacha, uważanego za świetnego pilota. Jednak zadanie, jakie miał wykonać, było karkołomne. Niewielka łąka przy hotelu była zasłana wrakami szybowców. Co prawda część z nich udało się przy pomocy włoskich żołnierzy usunąć, lecz pozostawał problem startu. Lądowisko stromo opadało w przepaść, a droga startu była bardzo krótka. Gerlach mimo to uznał, że uda mu się wystartować. Zdziwił się jednak, gdy do kabiny niewielkiego samolotu, oprócz Duce, wgramolił się zwalisty Skorceny. Dodatkowe 100 kg żywej wagi było w tych warunkach ogromnym obciążeniem dla wątłego samolociku i zwiększało ryzyko, że nie uda im się wzbić w powietrze przed końcem łąki. Skorceny nie miał zamiaru rezygnować ze wspólnego lotu z Mussolinim. W pamiętniku tak skomentował swoją ryzykowną decyzję. Ja rozważyłem każdy aspekt tej sprawy najbardziej starannie i w pełni zdawałem sobie sprawę z wielkiej odpowiedzialności, jaką niosło dołączenie do pozostałych dwóch, to jest Mussoliniego i pilota. Ale jak mógłbym wytłumaczyć, że pozwoliłem Duce wylecieć samotnie z Gerlachem? Gdyby wydarzyło się nieszczęście, wszystko, co by mi pozostało, to kula z mojego własnego rewolweru. Adolf Hitler nigdy by mi nie wybaczył takiego zakończenia całego przedsięwzięcia. Jeśli nie było innej możliwości dostarczenia Duce bezpiecznie do Rzymu, to lepiej było dzielić z nim niebezpieczeństwo, nawet jeżeli moja obecność je zwiększała. Gdyby się nie udało, spotkałby nas ten sam los. W rzeczywistości chodziło o to, aby nagrody przeznaczone dla zwycięzcy z Gran Sasso nie wymknęły mu się z rąk. Skorceny, który zapewne nie odegrał tak wielkiej roli, jaką sobie przypisał, wiedział, że gdy stanie przed Hitlerem obok Duce i powie: to moja zasługa, ja go uwolniłem, nikt już nie będzie dociekał, ile w tym prawdy. Hitler w pierwszym odruchu radości nagrodzi go, a potem już nikt nie będzie miał śmiałości, aby zakwestionować tę decyzję. Historia na zawsze zapamięta jego nazwisko. Postawił więc wszystko na jedną kartę. Poleci z Duce, a co stanie się potem, nie jest ważne. Nikt nie śmiał protestować, gdyż zapewne Skorceny powoływałby się na osobisty rozkaz Hitlera, nakazujący właśnie jemu dbanie o bezpieczeństwo uwolnionego. Wsiedli do ciasnej kabiny. Skorceny z tyłu, Duce tuż za pilotem. Sam był lotnikiem i wiedział, jak ryzykowna jest ta operacja. Silnik ryczał na pełnych obrotach przez kilkanaście sekund, zanim żołnierze trzymający za końcówki skrzydeł puścili je. Pilot chciał wykorzystać efekt katapulty, ale niewiele to pomogło. Samolot potoczył się po pochyłej łące i szybko zaczął zbliżać się do przepaści. Zbyt szybko. Nie nabrał dostatecznej prędkości, która by mu umożliwiła wzbicie się w powietrze. Pas startowy skończył się i samolot zaczął gwałtownie opadać, jednak po kilku sekundach jakiś zbawienny podmuch wiatru czy prąd powietrza uniósł go. Nie na długo. Po chwili opadł o parę metrów i lewe koło uderzyło o skałę. Dziób pochylił się gwałtownie i wydawało się, że samolot jak ptak z przetrąconym skrzydłem zwali się w przepaść. Nikt nie wie, jakim cudem udało im się ponownie wznieść. A tym razem szczęśliwy prąd powietrza uniósł ich i niebezpieczeństwo, jakie tworzyło ostre krawędzie skał Gran Sasso, pozostawało szybko za nimi. Lecąc na wysokości 30 metrów, dotarli do lotniska Pratica di Mare, gdzie przeżyli jeszcze jeden moment grozy, lądując uszkodzonym podwoziem. Ale ponownie Gerlach wykazał mistrzostwo, osadzając samolot tak, że nadwyrężony goleń wytrzymał zderzenie z betonowym pasem. Tam czekał już na nich Heinkel 111, który natychmiast zabrał Duce i Skorcenego do Wiednia, skąd po krótkim odpoczynku mieli polecieć do Wilczego Szańca. Następny punkt planu Hitlera został zrealizowany zgodnie z jego zamierzeniami. Nic więc dziwnego, że ledwo Skorceny wszedł do hotelu w Wiedniu, gdzie mieli spędzić noc przed podróżą do Rastenburga, zadzwonił Himmler, aby mu pogratulować. Potem przyszedł dowódca miejscowego garnizonu i oznajmiając, że działa na rozkaz Führera, zawiesił mu na szyi krzyż rycerski żelaznego krzyża. Wreszcie zatelefonował sam Führer. Wykonał pan wojskowe przedsięwzięcie, które stanie się częścią historii. zwrócił mi pan mojego przyjaciela Mussoliniego. Odznaczyłem pana krzyżem rycerskim i promuję pana do stopnia Sturmbannführera. Waffen-SS, odpowiednik stopnia majora. Najserdeczniejsze gratulacje. Wydawało się, że Hitler odzyskuje kontrolę nad sytuacją we Włoszech, które tak łatwo wyślizgnęły mu się z rąk, i będzie tam mógł zadać aliantom potężny cios. Jego wojska opanowały stolice, główne miasta i punkty strategiczne kraju. Mussolini miał poprowadzić do walki swoich zwolenników, których posiadał jeszcze wielu. Górzysty teren i silnie rozbudowane linie obronne przecinające Półwysep Apeniński sprawiały, że dla wojsk alianckich droga na północ mogła się okazać bardzo krwawa. A Hitler zamierzał zaskoczyć rządy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych jeszcze jednym śmiałym przedsięwzięciem, sprzecznym co prawda z wszelkimi zasadami cywilizowanego świata, ale nazistowskie Niemcy nie respektowały ich. Uwięzieniem Ojca Świętego. Hitler w pewnym sensie stał się prekursorem terrorystów z lat 60. i 70., którzy porywali polityków, generałów, przemysłowców, aby wstrząsnąć opinią publiczną i zmusić rządy państw do uległości. Ta sama myśl przyświecała mu, gdy planował wzięcie tak ważnego zakładnika. Do wykonania tego zadania wybrał Obergruppenführera Karla Wolfa. Wezwał go do Wilczego Szańca 12 września 1943 roku. Powiedział wówczas, słowa Hitlera przytaczam według relacji Wolfa, jaką przekazał w wywiadzie dla gazety Neue Bildpost w kwietniu 1974 roku. Mam inne specjalne zadanie dla pana, Wolf, które ze względu na międzynarodowe implikacje przekazuję panu osobiście i tylko panu. Zobowiązuję pana, aby nikomu o tym nie mówić bez mojej zgody. Jedynym wyjątkiem jest Himmler, któremu już o tym wspomniałem. Führer miał wszelkie powody, aby ufać Wolfowi. Ten wysoki oficer SS był szefem sztabu Reichsführera SS, tak blisko związanym z Himmlerem, że osobiste listy do niego podpisywał Wolfchen, to znaczy Wilczek. W jednym z tych, jakie w 1939 roku przygotował na wypadek gwałtownej śmierci, pisał: wykorzystuję tę okazję, aby podziękować ci za przyjaźń i ducha, jakiego mi dałeś, i za wszystko, czym jesteś dla mnie, za twoją osobowość tak wielką nie tylko dla mnie, ale dla całego SS. I w tym stylu cały długi list. Hitler ufał mu i uważał, że nie ma lepszego oficera, któremu mógłby powierzyć zadanie tak delikatne i ważne jak opanowanie Watykanu. Tym bardziej, że na początku września Wolf przebywał w Rzymie w charakterze doradcy przy rządzie narodowym, jaki Hitler powołał we Włoszech. Pod jego dowództwem pozostawały wszystkie oddziały SS na terenie tego kraju. Chciałbym, aby użył pan swoich oddziałów do okupacji Watykanu, tak szybko jak to tylko możliwe, do zabezpieczenia watykańskich archiwów i skarbów sztuki oraz papieskiej kurii, mówił Hitler. Przewiózł na północ papieża, żeby nie wpadł w ręce aliantów lub dostał się pod ich wpływy polityczne. Chcę, żeby przywiózł pan papieża do Niemiec, jeżeli to możliwe, lub w zależności od politycznego i militarnego rozwoju sytuacji do neutralnego Liechtensteinu. Jak szybko może pan wykonać to zadanie? Zaszokowany Wolf wyjąkał, że potrzebuje 4 do 6 tygodni, aby opracować plan akcji. Hitler zgodził się, zaznaczając jednak, że co 2 tygodnie musi otrzymywać szczegółowe informacje o postępach prac przygotowawczych. Być może rok wcześniej Wolf wykonałby to zadanie bez większych skrupułów. Był jednak zbyt inteligentnym oficerem, aby nie zdawać sobie sprawy, że wojna jest przegrana, a realizacja rozkazu Hitlera w tych warunkach może oznaczać dla niego najwyższą karę po zakończeniu działań wojennych. Storpedowanie zaś tego przedsięwzięcia było szansą ratunku i uzyskania rozgrzeszenia za zbrodnie, jakie popełnił w minionych latach. Nie ośmielił się zaprotestować i zgodnie z terminem wyznaczonym przez Führera po 2 tygodniach przedstawił plan. 2000 żołnierzy SS miało wkroczyć do Watykanu, skąd natychmiast zabrano by papieża i kardynałów w opancerzonych samochodach do Liechtensteinu. Jednocześnie niemieccy eksperci przystąpiliby do pakowania i przygotowania do wysyłki do Niemiec skarbów sztuki przechowywanych w watykańskich skarbcach oraz 500 000 starodruków i dokumentów z watykańskich archiwów. Hitler zaakceptował plan i niecierpliwie oczekiwał, kiedy Wolf przystąpi do jego realizacji. Ale tracił już kontrolę nad swymi podwładnymi, którzy czując zbliżający się koniec, zaczęli wymykać się spod jego wpływu. Czarna Gwardia Hitlera, najbardziej sfanatyzowana formacja, kruszyła się. Najwyżsi oficerowie, mimo zbrodniczej służalczości, z jaką wykonywali najbardziej barbarzyńskie rozkazy Hitlera i Himmlera, bardzo krytycznie patrzyli na politykę swoich zwierzchników. Przez lata nie stać ich było na odruch protestu, lecz ten czas już minął wraz z wielkimi zwycięstwami. Zbuntowana gwardia. SS, Schutzstaffeln, czyli tak zwane sztafety ochronne, oddziały utworzone w 1923 roku pod nazwą Stabswache, jako oddziały straży partii nazistowskiej, utworzone w latach 20. po to, aby chronić Hitlera przed przeciwnikami politycznymi, aby torować mu drogę do władzy, wydawały się, że niewzruszenie trwają przy swoim wodzu. Moim honorem jest wierność. To zawołanie stało się drogowskazem dla każdego SS-mana. Lecz z wyjątkiem najwyższych dowódców i funkcjonariuszy, którzy służąc wiernie Führerowi, z niepokojem obserwowali rozwój wydarzeń. Pierwsze pęknięcie w spoistości SS pojawiło się już w 1939 roku, gdy w kwietniu Hitler nakazał wprowadzić wojska do Pragi. Oznaczało to, że w granicach Rzeszy znajdzie się pierwszy kraj niegermański. Hön, mój przyjacielu, rzekł Oberführer Werner Best do SS Standartenführera Reinharda Höna podczas niedzielnej przejażdżki po berlińskim Tiergarten. To jest koniec. Z wkroczeniem do Pragi narodowy socjalizm zamienił się w imperializm. Opinia ta wyrażała oczywiście lęki i zwątpienia intelektualistów wstępujących do SS nie tylko dla własnej kariery, ale również ze względów ideologicznych, gdyż ta formacja wydawała im się kwintesencją narodowego socjalizmu. Ich wątpliwości co do metod wprowadzania przez Hitlera w życie idei nie mogły mieć poważniejszego wpływu na wierność SS. Jednak poważne rozbieżności pojawiły się później, gdy na froncie wschodnim oddziały Waffen-SS zaczęły ponosić wielkie straty, a Wehrmacht zaczął się cofać pod potężnymi uderzeniami Armii Czerwonej. Waffen-SS to jednostki wojskowe SS sformowane z istniejących od 1936 roku skoszarowanych jednostek dyspozycyjnych Verfügungstruppen-SS. W formacjach tych służyli również obywatele z państw sojuszniczych Niemiec, Volksdeutsche oraz ochotnicy z państw podbitych. W szczytowym okresie Waffen-SS liczyła około 900 tysięcy żołnierzy, ale do końca wojny w wyniku strat liczba ta zmniejszyła się do 580 tysięcy. Żołnierze i dowódcy tej formacji wykazali się szczególnym okrucieństwem wobec ludności podbitych krajów, jeńców i żołnierzy. Najwyżsi oficerowie SS, bezwzględni wyznawcy ideologii nazistowskiej, zrozumieli, że w zmieniających się warunkach należy reformować ideologię, gdyż w przeciwnym wypadku zacznie przynosić szkody Niemcom. Podboje sprawiły, że w granicach Rzeszy znalazły się miliony nowych poddanych, lecz nazizm uznawał ich za podludzi skazanych na wytępienie lub w najlepszym wypadku dawał im tylko szansę niewolniczego służenia nowym panom, którzy mieli zasiedlać ich państwa. Fanatycy z SS, którzy tak wiernie realizowali plan przygotowania podbitych ziem dla przybyszów z Niemiec i z absolutną brutalnością mordowali setki tysięcy podludzi, nagle musieli na nich spojrzeć inaczej. Rosyjskie zwierzęta, jak określali obywateli Związku Radzieckiego, wytrzymywali najpotężniejsze natarcia wojsk hitlerowskich. Konstruowali i produkowali broń równie dobrą, a nawet lepszą od niemieckiej. Potrafili przejść do ofensywy i zadawać doborowym oddziałom SS bardzo dotkliwe straty. Czy tych strat nie należało uzupełniać, organizując rekrutację na podbitych terenach? Przecież setki tysięcy, jeżeli nie miliony ludzi, którzy znaleźli się pod niemieckim panowaniem z różnych powodów, nienawiści do bolszewizmu i Rosjan, chęci uratowania życia swojego lub uchronienia rodziny przed śmiercią głodową lub z powodu najbardziej prozaicznego dążenia do zrobienia kariery, gotowi byli służyć w niemieckim wojsku. Hitler i Himmler absolutnie się na to nie zgadzali, żądając od namiestników ustanawianych na podbitych terenach stosowania ślepego terroru. I w takiej sytuacji najwyżsi i najbardziej do tego czasu bezwzględni SS-mani zaczęli sabotować polecenia z Berlina i prowadzić swoją własną politykę. Reinhard Heydrich, współtwórca Gestapo SD, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy, najbardziej bezwzględny wykonawca polityki eksterminacji ludności żydowskiej, gdy we wrześniu 1941 roku objął urząd zastępcy protektora Czech i Moraw, sprowadził na ten kraj falę terroru. Wkrótce jednak uznał, że społeczeństwo zostało dostatecznie zastraszone, a konieczność podniesienia produkcji przemysłowej mającej duże znaczenie dla zaopatrzenia wojsk niemieckich walczących na wschodzie wymaga złagodzenia represji. Podniósł racje żywnościowe dla 200 tysięcy czeskich robotników przemysłowych. Kazał wydać 200 tysięcy par butów pracownikom zakładów zbrojeniowych oraz polecił zarekwirować najbardziej luksusowe hotele, aby urządzić w nich domy wypoczynkowe dla Czechów, wydajnie pracujących dla niemieckiego wojska. Jego polityka zaczęła przynosić doskonałe efekty. Produkcja zbrojeniowa rosła, o czym Heydrich z dumą meldował Hitlerowi. W Danii najwyższy tam rangą SS-man, namiestnik Rzeszy dr Werner Best, sprzeciwiał się bezwzględnemu terrorowi, dowodząc, że będzie to prowadzić do rozwoju ruchu oporu. Obergruppenführer Gottlob Berger proponował podpisanie układu pokojowego z Norwegią, co miało sprzyjać zaciągowi norweskich ochotników do formacji SS. Z podobnymi propozycjami występował Obergruppenführer Friedrich Jaklen, domagający się przyznania Łotwie ograniczonej suwerenności, co w jego ocenie umożliwiłoby lepsze wykorzystanie ludności tego kraju w walce z bolszewizmem. Identyczne projekty w sprawie Rosji i Ukrainy zgłaszali inni dowódcy SS. Lecz Hitler i Himmler ze względów ideologicznych zdecydowanie odmawiali. Oni podzielili świat jasno i prosto. W tym świecie podludzie, jakimi byli dla nich Słowianie, nie mieli prawa dostąpić zaszczytu walki ramię w ramię z niemieckimi żołnierzami. Ponadto obawiali się, że wszelkie formy autonomii dla podbitych narodów będą znakomitą pożywką dla odradzającego się w ich krajach nacjonalizmu, który kierowany do walki z Rosją i bolszewizmem szybko obróci się przeciwko Niemcom. Nawet gdy wielkie straty Waffen-SS zmusiły Himmlera do wydania na wiosnę 1943 roku zgody na zaciąg niegermańskich ochotników i utworzenie ukraińskiej dywizji SS, kategorycznie zabraniał nadania i nawet nieformalnego używania nazwy Ukraina. 14 lipca pisał: w nawiązaniu do galicyjskiej dywizji zabraniam używania nazwy dywizja ukraińska lub wspominania o narodowości ukraińskiej. Tajna wojna Hitlera. Taśma 12. Koniec ścieżki pierwszej.